Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności, przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi, albowiem ci, którzy śpią w nocy śpią, a ci, którzy się upijają w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest niezwykle ważne, abyśmy mieli tą świadomość, że Bóg jest z nami, Bóg jest wśród nas, że Bóg nas prowadzi i to właśnie od Niego jesteśmy uzależnieni i to wszystko, co w życiu naszym nas spotyka, nie jest poza wiedzą Bożą, że Bóg nie zauważył czegoś i coś tam się wydarzyło. Jesteśmy w rękach Bożych, dlatego właśnie wszystkie rzeczy wspomagają nas i działają ku dobremu. Chwała Panu naszemu, to jest niezwykle ważne. Synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Kochani, ci, którzy się upijają w nocy, się upijają. Czy ci, którzy się upijają, tylko w nocy piją? A w dzień? Widzimy, że nie chodzi tutaj o noc fizyczną. Nie chodzi tutaj o noc fizyczną, bo wtedy, kiedy są krótsze dni, to ludzie by mieli więcej czasu na upijanie się, prawda? Ale to nie o to chodzi. Ciemność, która jest ciemnością grzechu, ciemnością zła i działaniem królestwa szatana. Jest powiedziane bardzo wyraźnie, tak jak czytaliśmy, że synami światłości jesteśmy, nie należymy do nocy, ani do ciemności. To jest hebrajskie wyrażenie, które opisuje wierzących jako dzieci Boga. To znaczy, synami światłości jesteście. To jest określenie, wyraźnie określające nas jako dzieci Bożych. I Bóg jest naszym Ojcem niebiańskim, który jest światłem i w którym nie ma żadnej ciemności. Właśnie ze względu na Boga jesteśmy światłością. W momencie, kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa do swojego serca, to jesteśmy brani przez Ducha Świętego i przeniesieni z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości. Królestwo Światłości to jest tam, gdzie rządzi Bóg Ojciec. On jest światłością i w Nim nie ma żadnej ciemności. Wiemy o tym, bo Słowo Boże o tym mówi. Pierwszy Jana, pierwszy rozdział od 5 do 7 mówi, a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Wierzący ludzie żyją w zupełnie innym wymiarze niż ci, którzy są przeznaczeni na dzień Pana. My nie jesteśmy przeznaczeni na gniew, ale na zbawienie, więc my nie czekamy na dzień Pański, my czekamy na przyjście Pańskie, prawda? Dzień Pański to jest dzień sądu, a przyjście Pańskie to jest przyjście oblubienicy, oblubieńca do oblubienicy, czyli przyjście Jezusa Chrystusa do Kościoła. A więc my nie czekamy na ten gniew, który zostanie wylany na tych wszystkich, którzy żyją w ciemności, ale czekamy na błogosławieństwo, które zostanie wylane na tych, którzy żyją w światłości. My jesteśmy tymi, którzy chcą żyć w światłości i wszystko robią, ażeby w tej światłości żyć. Dlatego co mamy robić? Przeto Słowo Boże, jak czytaliśmy na początku, mówi: nie śpijmy. Nie śpijmy. Ponieważ wierzący zostali uwolnieni z ciemności, zostali wyrwani z mocy grzechu. Dłużej nad nami grzech panować nie będzie. Zdarzyć się może człowiekowi wierzącemu, że zgrzeszy, ale w jego życiu grzech nie będzie nad nim panował. To on będzie panował nad grzechem, a nie grzech będzie panował nad nim. Zostali wyrwani z mocy grzechu i z ignorancji i przeniesieni w sferę światłości Bożej. Czyli już dłużej nie żyjemy w takim zobojętnieniu na zło. Zło widzimy, zło zauważamy i chcemy wszystko zrobić, żeby nie być takimi ludźmi, którzy ręką machają, a tam jak coś złego trochę się zdarzy, to nic takiego. My lekceważyć tego nie mamy, nie powinniśmy, wręcz nie wolno nam lekceważyć, tylko powinniśmy wszystko robić, żeby te rzeczy w naszym życiu więcej się nie zdarzały. Ponieważ żyjemy w światłości, więc nie powinniśmy spać, czyli być obojętnymi duchowo. Spanie to jest duchowa obojętność na to, co się dzieje. Jeżeli na przykład słuchamy Słowa Bożego i Słowo Boże nas bardzo mocno ostrzega, że już są czasy ostateczne, a my sobie z tego nic nie robimy, to jesteśmy podobni do tego, co apostoł Piotr napisał, że zbliżają się te czasy ostateczne, a niektórzy mówią, a od dawna są niebiosa, od dawna to wszystko jest stworzone. Jeśli to nadal trwa, to znaczy jeszcze długo, zanim cokolwiek nadejdzie. Słowo Boże mówi, że my możemy być porównani do Żydów, którzy nie zwracali uwagi na to, co się dzieje, potrafili rozróżniać pory dnia, to, czy będzie padać, czy nie będzie padać, pamiętamy, tam jest wyraźnie to powiedziane, ale możemy nie rozróżniać czasu nawiedzenia, możemy nie rozróżniać tego, że czasy ostateczne, bo niektórzy ludzie tak porównują i mówią, no wielki ucisk to był za czasów jakiegoś tam, wielki ucisk i wielkie takie niszczenie narodu izraelskiego było na przykład za czasów Hitlera. I to był właśnie wielki ucisk dla narodu izraelskiego. Słowo Boże mówi nam bardzo wyraźnie, po czym mamy to rozróżniać. I jeśli my nie rozróżniamy, nie staramy się rozróżnić i patrzeć, że to jeszcze nie jest ten czas, bo Słowo Boże o czasach tych, których Hitler wybijał Żydów, bardzo wyraźnie w Księdze Daniela mówi. Bardzo poślę myśliwych i będą na was polować. I to był właśnie ten czas. Teraz jest czas, który zbliża się, który będzie takim uciskiem dla narodu izraelskiego, jakiego nigdy nie było, Słowo Boże mówi, i po tym wielkim ucisku takiego czasu już nie będzie. A więc to jest taki ucisk, który już się nie powtórzy. Wielki ucisk, którego już... I jeszcze raz oglądać nie będą ludzie. Dlatego właśnie mamy przyglądać się temu wszystkiemu, co się dzieje i mamy widzieć, że żyjemy w światłości, a nie w ciemności. Musimy baczyć na to, co dzieje się wokół nas. Przyglądajmy się temu wszystkiemu i zobaczmy, że wszystko jest naprawdę uzależnione od tego, co Bóg powie, co Bóg zadecyduje i w jaki sposób podejdzie do naszego życia. Zobaczmy, chociażby ten pożar, który w Australii był, prawda? Od samego początku oni gasili, wszystko robili, a to się rozprzestrzeniało coraz bardziej, ręce rozkładali. Ale czy słyszeliście jakiekolwiek ogłoszenie, żeby się modlić? Dopiero 2, może 3 tygodnie temu episkopat zwrócił się do wszystkich ludzi, i zwrócił się do protestantów, żeby razem wszyscy zaczęli się modlić do Boga o deszcz. I co się stało? No deszcz zaczął padać. I teraz powiedzieli, no teraz jesteśmy w stanie zapanować. Widzimy, jak wszystko jest na świecie uzależnione od Boga. Co innego, że należałoby sobie zadać pytanie, dlaczego takie doświadczenie przyszło na ten kontynent, na tych ludzi. Ja się tym tematem dzisiaj nie zajmuję. Możemy o to pytać Pana, możemy się zagłębiać w Pismo Święte i patrzeć, dlaczego te rzeczy spotykają ludzi, ale my patrzmy na siebie i wyciągajmy właściwe wnioski. Patrzmy tak jak wtedy, kiedy uczniowie Jezusa Chrystusa przyszli do Jezusa Chrystusa i zapytali się, Panie, kto zawinił, że przewróciła się wieża i tyle ludzi zginęło? Co Jezus Chrystus powiedział? Patrzcie, aby was to nie spotkało. Widzimy? My mamy zwrócić uwagę na to, czy oni byli bardziej grzeszni, czy nie byli bardziej grzeszni. Ale jak wy nie zwrócicie uwagę na to, co ja do was mówię, to wszyscy tak poginiecie. Widzimy? Rzeczy się dzieją. I my mamy być po prostu ludźmi, którzy obserwują, którzy się przyglądają, którzy baczą na to, co dzieje się wokół nas. Nie mamy też żyć w sposób, w jaki żyją ci, którzy śpią. Czyli ludzie będący w ciemności, którzy zostaną wyrwani ze swojego snu w dniu Pana. Oni będą spali, nie będą zwracali na to, co dookoła się będzie działo i nagle głos się rozlegnie. Oto oblubieniec idzie, albo oto sąd nadchodzi. Czy ludzie, którzy nie spodziewali się, to Bóg na nich nigdy nic nie posyłał? Jezus Chrystus mówi, nawet ja przyjdę jak złodziej w nocy. Gdyby się człowiek spodziewał, kiedy przyjdzie, to by się zabezpieczył. I takich przykładów z historii możemy mnożyć i możemy podawać bardzo dużo. Z różnych miejsc. Ale wtedy, kiedy jesteśmy blisko Pana, kiedy wołamy, kiedy prosimy Boga o głos Boży, chociażby wtedy, kiedy była rzeź Ormian przez Turków. Wiecie, że przyszły proroctwa wtedy? Przyszły proroctwa od Boga zapowiadające te wydarzenia. Ci, którzy posłuchali, to wiecie, co z nimi się stało? Wyjechali do Stanów Zjednoczonych. I nie zginęli. Dlatego wiedzmy, że ci, którzy pozostali i zginęli, byli męczennikami, byli chrześcijanami, ale z proroctwa sobie nic nie zrobili. Widzimy? Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że nagle zostają zbudzeni ludzie i okazuje się, że nadszedł dzień Pana. My mamy być przytomni, zrównoważeni i mamy żyć pobożnie i w prawdzie Bożej. Abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was. A więc z jednej strony mamy żyć w taki sposób, by wszystko wokół nas obserwować, a z drugiej strony Bóg mówi, dałem wam ludzi, którzy was będą prowadzić i daszcie ich uznaniem. Skoro ja ich wyznaczyłem, to daszcie ich uznanie, bo to jest niezwykle ważne. Każdy człowiek ma poznać swojego pastora na tyle, aby mieć wobec niego osobiste uznanie i doceniać z powodu wartości, które on reprezentuje sobą. Mamy na tyle poznać. Praca pastorów została podsumowana tutaj w tym fragmencie w trzech punktach. Po pierwsze, pracują ciężko i trudzą się. Po drugie, przewodzą, czyli dosłownie stoją przed swoją trzodą wierzących i wskazują im drogę sprawiedliwości, którą mają podążać. I wreszcie po trzecie, upominają, czyli instruują na temat praw zawartych w Bożym Słowie. To są te trzy zadania, które realizują pastorzy wobec całego zgromadzenia, wobec wszystkich ludzi. Można by powiedzieć, no tak, ale na czym polega ciężka praca pastorów? To znaczy, jak oni tak ciężko pracują? No niby w czym? Z łopatą, z kilofem, czy z czym? Węgiel wydobywają, czy co? Kochani, Słowo Boże nam mówi, Słowo Boże nam mówi, że oni pracują ciężko. Jak myślimy, Bóg kłamie, czy mówi prawdę? To Bóg powiedział. Jeżeli my mówimy, że nie pracują ciężko, to oznacza, że mówimy, że Bóg mówi nieprawdę. To Bóg powiedział, więc jeżeli Bóg powiedział, to znaczy, że tak jest. Jeśli Bóg wypowiada jakieś słowa, to one są pewne i prawdziwe. Dlatego nie zastanawiajmy się nad tym, kto i z jakich powodów ciężko pracuje albo nie pracuje ciężko. Bo na przykład w dzisiejszych czasach to już troszkę większe jest zrozumienie, bo kiedyś to się mówiło, że ktoś, kto siedzi tam sobie przy pianinku i stuka tam w te klawisze, to ma bardzo lekką pracę. Mówiło się też, że ktoś jak przy komputerku siedzi i tylko paluszkami tamtego, to bardzo lekką pracę ma i kupę forsy zarabia, prawda? To jest takie, no bo to bardzo leciutka praca, no co tam w klawisze stuknąć, no parę tych uderzeń i tyle. Dzisiaj już ludzie wiedzą, że praca przy komputerze może być pracą bardzo, ale to bardzo ciężką. I kiedy się pozna tą pracę, to niektórzy ludzie nie chcą mieć z nią nic wspólnego. I niektórzy tak się wyczerpują przez kilka lat, przez niewiele lat, tak się wyczerpują, że gdyby nie rzucili tej pracy, to od przemęczenia umarliby. I rzucają tą pracę i zaczynają na przykład hodować zwierzęta albo ogórki, albo jeszcze coś, całkowicie od tego, żeby nie mieć z tym nic wspólnego. Wielu ludzi, którzy daleko zaszli w komputerowej pracy, zarobili dużo pieniędzy, całkowicie się wycofali. Było już ponad ich siły. I dlatego Słowo Boże nam mówi, że pastor pracuje ciężko. I taka jest prawda. I taka jest prawda. Dzisiaj wam powiem, jest w Kościele problem. Nie tylko w naszym Kościele Chrystusowym, ale w wielu innych kościołach. Jest mnóstwo nieobsadzonych stanowisk pastora w zborach. Niektóre zbory już od kilku lat nie mają pastorów, bo nikt nie chce pójść i tej pracy wykonywać. Widzimy? Są trudności, naprawdę są wielkie trudności. Dlatego, że to jest praca bardzo, ale to bardzo ciężka. A więc przyjmujemy, że tak jak Słowo Boże mówi, dokładnie tak jest. W Hebrajczyków w 13 rozdziale dwa wersety chcę przeczytać, 7 i 17. Słowo Boże mówi tak: pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Widzimy, co mamy naśladować? Ich wiarę, jeśli rzeczywiście ją mieli. Bo mamy naśladować. Rozpatrując koniec ich życia, to znaczy trzeba zobaczyć, czy byli przez całe swoje życie wierni Bogu. Dlatego musimy obserwować, musimy patrzeć. I na początku czytaliśmy: miejcie ich w poważaniu i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Oprócz poznania swoich pastorów, zbór powinien ich poważać i myśleć o nich z miłością, nie dlatego, że mają w sobie dużo uroku osobistego lub wspaniałą osobowość, ale dlatego, że pracują oni dla najważniejszego pasterza i są jego wyjątkowymi sługami. Wierzący mają poddać się ich prowadzeniu tak, aby w kościele mógł panować pokój. Po to poddawać się ludzie mają pastorowi, żeby w społeczności był pokój, Boży pokój. I kiedy Jezus Chrystus do uczniów po zmartwychwstaniu przychodził i ukazywał się im, co mówił na samym początku? Pokój wam. Pokój wam. I to jest najważniejsze, aby dzieci Boże, aby zbór, aby Kościół zachował pokój. Boży pokój jest najważniejszym zagadnieniem w życiu człowieka, bo kiedy przychodzi pokój Boży, kiedy nie ma poróżnień, kiedy nie ma buntów i nie ma jakichkolwiek sprzeczności, to w tym czasie Kościół może wzrastać, iść do przodu i coraz bardziej służyć Bogu i coraz więcej zdobywać dusz dla Chrystusa, co jest niezwykle ważne. W modlitwie musimy być zjednoczeni. Jeśli jeden się modli o co innego, drugi o coś całkiem przeciwstawnego, nic z tego nie wychodzi. Jeśli polityka w kraju jest prowadzona tak, jak w naszym kraju w tej chwili jest prowadzona, jedni w tą stronę, drudzy w tą stronę, to co z tego wychodzi? No właśnie, może być problem. Może być bardzo poważny problem. Dlatego Słowo Boże nam mówi, i ja się powołuję na Słowo Boże, że co mamy robić? Modlić się o rządzących. Słowo Boże tak mówi. Macie króla, to o niego się módlcie. Macie prezydenta, to o niego się módlcie. Macie premiera, to o niego się módlcie. Po prostu mamy się modlić o tych ludzi, aby przyszła mądrość Boża. Aby przyszła Boża jedność. O jedność trzeba się modlić. Jedności się nie robi bronią, ani jakikolwiek inny sposób walcząc. Czy na słowa, czy na czyny. Jedność się robi poprzez modlitwę, poprzez wołanie do Boga, poprzez uproszenie Boga o Jego łaskę dla kraju. Dlatego musimy się o to modlić. Słowo Boże nam mówi, podobnie mamy postępować w naszych zborach, w naszych kościołach. Mamy działać w jedności. Dlatego jeśli działamy w jedności, jeśli uznajemy tych, których Bóg wyznaczył, aby nas prowadzili, to wtedy przychodzimy przed tron Boży i jesteśmy w jedności z Bogiem, bo Bóg wyznaczył, Bóg namaścił, Bóg powiedział i zaczynamy działać w jednym kierunku. Do pastorów, do pasterzy jest powiedziane w 1 Piotra, 5 rozdziale od 2 do 4. Paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał. I jest tutaj dokładnie omówione, w jaki sposób pastorzy powinni służyć w swoich zborach oraz w jaki sposób na ich prowadzenie powinni odpowiadać ludzie. Widzimy, jest wyraźnie powiedziane. Tak, jak ludzie mają traktować siebie nawzajem, jak ma w ogóle wyglądać cała wspólnota Kościoła. Niesforni, czyli niekarni, to tacy, którzy wystają poza szereg, powinni zostać napomnieni i z powrotem umieszczeni w szeregu. Widzimy? Słowo Boże wyraźnie nam mówi. Dalej, Słowo Boże mówi, bojaźliwi, czyli lękliwi, to tacy ludzie, którzy mają obawy lub wątpliwości, muszą być zachęceni i należy im dodać otuchy i odwagi. Widzimy, do każdego człowieka jest wyraźnie powiedziane, jakie podejście powinno być. A więc z jednej strony jest to zjednoczenie z tymi, którzy prowadzą, a z drugiej strony prowadzący mają też w odpowiedni sposób zachowywać się wobec tych, którzy zostali im poruczeni. Zwróćmy na to uwagę. Dalej, słabych, czyli tych, którzy nie posiadają duchowej mocy, należy wzmocnić. Natomiast cierpliwość, przebaczenie i akty dobroci powinny być udziałem wszystkich ludzi. Widzimy? I wtedy w pewnej harmonii zaczyna zbór Boży działać. Zaczynamy zjednoczeni być, a więc jeżeli pada to takie hasło, że zaczynamy się modlić, zaczynamy wołać, to musimy całe nasze serce w to włożyć, wszystkie nasze siły, tak jak jest powiedziane w przykazaniach, jak mamy kochać Boga. Jeżeli my mamy naprawdę tą głęboką miłość do naszego Pana i Boga Wszechmogącego, to będziemy też dbali o Jego ludzi, o Jego Kościół, o tych, których On powołał do Kościoła, o tych, którzy zostali przez Niego zbawieni. Będziemy o nich dbać. Podobnie jest jak w małżeństwie. Jeżeli jest małżeństwo, jest dwoje ludzi, małżonków i mają dzieci, to te dzieci zostały dla nich dane przez Boga, aby o nie dbali, wychowali, usprawnili, doprowadzili do tego, żeby oni później samodzielne życie zaczęli prowadzić i to wartościowe życie. Po to zostają dzieci dla rodziców dane. Po to zostają ludzie do Kościoła dodani, ażeby Bóg mógł z nich dla siebie przygotować odpowiednie sługi, odpowiednich pracowników, odpowiednio służących dla Niego, odpowiednio działających w Jego mocy. I Bóg wtedy będzie ich wyposażał, Bóg będzie ich namaszczał, Bóg będzie ich używał na swoją chwałę, a my mamy im w tym pomóc. Dlatego działamy w społecznościach w taki sposób, ażeby ludzie zaczęli samodzielnie działać i to w coraz większej mocy Bożego Ducha Świętego. Więc jeśli są niesforni, albo są bojaźliwi, albo są słabi, to trzeba po prostu tych ludzi wspomagać. Wspomagać. Nie tak, że zlekceważysz, to słaby, to co miał, no to on słaby jest, to ja z nim nie będę miał nic wspólnego. Właśnie musimy to zrobić, żeby oni byli też mocni. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, jak mamy się zachowywać wobec tego wszystkiego, co czyni w społeczności Bóg. Ogień Bożego Ducha nie może zostać zgaszony grzechem. Ale otrzymaliśmy wskazówki, aby nie zasmucać Bożego Ducha Świętego. W Efezjan w 4 rozdziale 30 wersecie jest powiedziane: a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Widzimy? Nie wolno zasmucać Bożego Ducha Świętego, a więc działać w taki sposób, żeby On w smutku był w naszym wnętrzu, bo przecież On mieszka w nas jako w świątyni. My mamy w Duchu Świętym chodzić i znajdować się pod Jego kontrolą. To jest niezwykle ważne. Galacjan 5, 16, 18 mówi: mówię więc, według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Jeżeli chcemy, żeby żądza cielesna nie miała na nas wpływu i żebyśmy byli zwycięzcami, to Słowo Boże nam wyraźnie mówi, co mamy robić. Mamy postępować według Ducha. Jak się postępuje według Ducha? Mianowicie słuchasz, co Duch Święty do ciebie mówi i stosujesz to w swoim życiu. Jeżeli Bóg do ciebie mówi słowo jedno, drugie, trzecie, czwarte, a ty nie reagujesz na to słowo, to coś w twoim życiu jest nie tak. Coś niewłaściwego dzieje się w twoim wnętrzu. Musisz konkretnie reakcję w swoim życiu pokazać, że Słowo Boże ma na ciebie wpływ. I tak bardzo często możemy głosić słowo, tłumaczyć, pokazywać dokładnie, a później to dzieje się bardzo często, naprawdę bardzo często tak się dzieje w społecznościach, tak jak to nieraz nauczyciele w szkole mówią. Mówią do uczniów, a do nich mówić to jak? O ścianę. Grochem o ścianę. Dużo dźwięku wydaje groch, kiedy uderza o ścianę. Jest jakaś reakcja? Nie ma. Ewentualnie tylko plama na ścianie. I dlatego Bóg domaga się, żeby z naszej strony była konkretna reakcja na to, co Bóg do nas mówi. Inaczej będziemy ponosić konsekwencje naszej niefrasobliwości i braku takiego poważnego traktowania tego, co Bóg do nas mówi. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. A więc prowadzenie Ducha Świętego uwalnia ciebie od przepisów zakonu. Wydawałoby się to, ja nie muszę przestrzegać zakonu. Nie, nie musisz. Jeśli Duch Święty ciebie prowadzi, to nie musisz. Co to oznacza prowadzenie Ducha Świętego? To oznacza, że Duch Święty ci mówi, a ty tak robisz, jak Duch Święty ci mówi. I Duch Święty będzie mówić przeciwko zakonowi i ty będziesz tak robić, tak? Duch Święty jest twórcą zakonu. A więc nie będzie mówił przeciwko zakonowi, ale będzie cię prowadził w łasce zgodnie z zakonem. Nie z przepisami zakonu, które ludzie sobie dodali, ale z zakonem, który dał Bóg. Dlatego pamiętajmy, aby słyszeć głos Bożego Ducha Świętego, który jest dla nas taki ważny. W Efezjan w 5 rozdziale, 18 wersecie jest powiedziane: i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Inaczej mówiąc, nie upijajcie się winem, ale upijajcie się Duchem Świętym. Kiedy uczniowie po zesłaniu Ducha Świętego zaczęli modlić się w duchu i byli prowadzeni w duchu, ludzie, którzy popatrzyli na to, to co powiedzieli? Młodym winem się popili. Czyli to wyglądało tak, jakby wino pili. Widzimy? Co to znaczy być prowadzonym przez Ducha Świętego? To znaczy, jesteś poddany Duchowi Świętemu. I Duch Święty ma na ciebie taki wpływ, że zaczynasz postępować w sposób czasem zagadkowy dla ludzi, czasem niezrozumiały dla ludzi. Bo Duch Święty, kiedy prowadzi, to prowadzi ciebie według Bożej woli. A wola Boża jest dla ludzi niewierzących głupstwem. I Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. To jest dla ludzi głupstwo. Co tam ci wierzący gadają? To gadają, co Duch Święty każe. Dlatego bądźmy poddani Bożemu Duchowi Świętemu. Nie wolno nam też lekceważyć proroctw, bo to są pełne autorytetu wiadomości od Boga i są przekazywane nam przez wybranych przez Boga mówców i nie powinny być traktowane z pobłażaniem. Pamiętajmy, to mówi Słowo Boże. Kiedy nauczane i przekazywane jest Słowo od Boga, to należy je słuchać i odbierać z pełną powagą. Należy wszystko badać wnikliwie, ale nikomu nie wolno lekceważyć Bożego przekazu. Słowo od Boga należy wnikliwie analizować. To, co dobre, powinno się wprowadzać w życie, a tego, co złe i niebiblijne, powinno się unikać. A więc jeżeli słowo od Boga słyszymy, to w nim mogą być też jakieś ludzkie dodatki. I to według Pisma Świętego, według porównania z tym, co Duch Święty już wcześniej powiedział, rozróżniamy, co jest od Boga, a co jest od człowieka. Te wszystkie rzeczy, które są od Boga, mamy przyjąć, nie wolno nam tego lekceważyć, a te rzeczy, które człowiek dodał, możemy po prostu pominąć. Rozumiemy, jak mamy podejść do Słowa Bożego? Takie są Boże zasady. W Dziejach Apostolskich, w 17 rozdziale, w 10 i 11 wersecie jest powiedziane: bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Widzimy? To jest zasada opisana praktycznie, konkretnie, co należy zrobić. A więc słuchasz, poważnie traktujesz, słowo przyjmujesz z całą gotowością, codziennie badasz pismo, sprawdzasz dokładnie w Piśmie Świętym, czy tak się rzeczy mają. Widzimy, jak należy traktować słowo, które słyszymy od Boga? Nie możesz po prostu machnąć sobie ręką, powiedzieć, ale to nieważne. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że masz inaczej się zachować. Inaczej Bóg wyciągnie konsekwencje. Po prostu możesz być zaskoczony, że Bóg aż tak ostro zadziałał. Dlatego uważajmy na to, co robimy ze Słowem, które jest nam przekazywane. Bóg pokoju, niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Człowiek nie ma mocy do tego, aby uświęcił sam siebie. Ale moc tą ma Bóg. To tylko Bóg może nas oddzielić od grzechu i nadać nam zupełną świętość. Czyli naszemu duchowi, naszej duszy i naszemu ciału. To wszystko Bóg może uczynić w naszym życiu. Dlatego zwracajmy uwagę na to, co Bóg do nas mówi, jak nas ostrzega, jak nas zatrzymuje, co chce, byśmy zmienili. Po co to Bóg mówi? Bo po prostu takie ma widzimisię? Nie. Bóg chce, żebyś był święty, żebyś była święta. W duchu, w duszy i w ciele. Nie tylko w duchu i w duszy, a ciało to tam. Wszystko w twoim i w moim życiu ma być święte. Dlatego używa odpowiednio namaszczonych ludzi, odpowiednich nauczycieli, odpowiednich pastorów, odpowiednich proroków, po to, że chce dbać o ciebie. Chce, abyś ty i ja był naprawdę święty w całej swojej osobowości. Aby to wszystko w twoim życiu zmieniało się i szło ku świętości. Dlatego też się modlimy, dlatego wołamy, dlatego mamy te spotkania przed obliczem Bożym. Modlimy się o budowę, modlimy się o służby, modlimy się o najprzeróżniejsze słowa, które Bóg do nas będzie mówił. Modlimy się o proroctwa, które do nas przyjdą. A więc poważnie traktujmy Boga, który przychodzi do naszego życia i chce w naszym życiu uczynić nas naprawdę świętymi. Nie chodzimy po tym świecie tak o sobie, bo chodzimy, bo się urodziliśmy, no to jakoś trzeba dożyć to życie do końca. I niektórzy ludzie rzeczywiście, filozofowie, mądrzy ludzie, zdaje się, tacy uczeni, tacy mądrzy ludzie, mówią, no, kiedy się rodzisz, to jest początek twojej śmierci. Jacy mądrzy ludzie. Jak wymyślili to mądrze. Jak to? Patrzcie, jaka jest mądrość w tym. No bo jak się rodzisz, no to coraz później się starzejesz, czyli twój moment urodzenia się to już początek śmierci twojej. I będę się teraz zastanawiał przez powiedzmy 100 lat, jak blisko, coraz bliżej śmierci jestem. No i gdyby człowiek rodząc się od razu myślał o swojej śmierci, to przecież to nie ma sensu życie całe. Ale dlaczego tak ludzie mówią? Bo dla nich śmierć jest końcem. A dla nas śmierć jest przejściem do nowego życia. Rodzisz się i już nigdy nie przestaniesz istnieć. Zdajesz sobie z tego sprawę? Albo w świętości Bożej będziesz żyć przez całą wieczność, albo z dala od oblicza Bożego w mękach, ale żyć będziesz cały czas. Urodziłeś się i już nigdy twoje życie się nie skończy. Ciało twoje będzie miało koniec, ale ty jako osobowość, jako człowiek będziesz żyć dalej. Dlatego tutaj mamy rozbiegówkę. Takie przygotowanie się do wieczności. Króciutki okres czasu, który zadecyduje o tym, gdzie pójdziemy. Poddajmy się Duchowi Świętemu, bo to jest niezwykle ważne. On nas chce właśnie wprowadzić w tą wieczność, tak żebyśmy tam żyli w światłości Jego. A więc jeśli Duch Święty do ciebie coś mówi, coś zmień w swoim życiu, to zmień. Bo to jest coś, co decyduje o twojej wieczności. Jeśli Bóg mówi, ja chcę z tobą być, ja chcę mieć z tobą tą jedność, chcę mieć z tobą to przymierze, chcę z tobą żyć, to rób to i to jak najszybciej i nie zwlekaj. Rzymian 15 rozdział, 33 werset mówi, a Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. A w Rzymian 16, rozdział 20, werset mówi, a Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niech będzie z wami. A więc widzimy, Słowo Boże mówi, Bóg pokoju będzie z wami, Bóg pokoju zetrze szatana pod waszymi stopami. Widzimy, jaką moc ma Bóg. Ten Bóg w potężnej mocy będzie działać. Filipian 4,9 mówi, czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście, co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Widzimy? Cały czas ten Bóg pokoju jest tak blisko człowieka. Ale my mamy reagować na to, co Bóg do nas mówi. Czyńcie to, co nauczyliście się. Jeśli zapomniałeś, co się nauczyłeś tutaj w zborze, to zajrzyj do internetu jeszcze raz, posłuchaj. Notatki sobie zrób. Zwróć na to uwagę, co masz wprowadzać w swoim życiu. Jeśli coś przejąłeś, to znaczy, jeżeli otrzymałeś na przykład Ducha Świętego, to żyj w mocy Bożego Ducha Świętego. Jeśli coś słyszałeś, to pamiętaj. Pamiętaj o tym, nie zapominaj. Jeśli przyszło do ciebie słowo prorocze, może trzeba, żebyś je sobie odnowił. Zapisujesz gdzieś? Może nagrałeś? Posłuchaj, przeczytaj i patrz, co Bóg do ciebie powiedział. Co słyszałeś? I jeszcze, co widziałeś u Bożych dzieci? To, co zobaczyłeś, jak inni robią, wprowadzaj to w swoim życiu też. Nie lekceważ. I wtedy dopiero, kiedy będziesz takie działanie pokazywał Bogu i ludziom, to Bóg pokoju będzie z tobą. I w Hebrajczyków na koniec, 13 rozdziale, 20 wersecie czytamy, a Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jak wywiódł Jezusa Chrystusa, to ma moc w Twoim życiu uczynić absolutnie wszystko. Może Ciebie wywieść z najprzeróżniejszych problemów i grzechów. Może Ciebie wywieść z najprzeróżniejszych nałogów i złych przyzwyczajeń. Może Ciebie wywieść z wszelkiego zbłądzenia. Dlatego trzymajmy się Boga. I teraz będziemy się modlić.